trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy. Zacznę od zaskakującego. Zawsze musi być ten pierwszy raz, tak? Co by było, gdyby słońce kręciło się wokół Ziemi? Jak myślicie? Co by było, gdyby jednak to słońce się wokół Ziemi kręciło, a nie na odwrót? A nie Ziemia wokół Słońca. Nie moglibyśmy ruszyć ręką ani nogą, bo chcąc, by Słońce było satelitą Ziemi, to masa Ziemi musiałaby być wielokrotnie większa. A to, jak ciężka jest nasza ręka, zależy od tego, ile waży Ziemia, tak? Prawo powszechnego ciążenia, Newtona, pamiętacie ze szkoły. Pojawił się jednak niejaki Kopernik. Dobrze słychać, tak? Nie, tak, nie. Robimy głosowanie, nie. To jest najnowsza technika. TVN już też prowadzi rozmowy, żeby taką zdobyć, więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Coraz lepiej. Raz, dwa, trzy. W razie czego mamy drugi mikrofon, który tutaj dobrze słychać, a tam w Szczecinie dobrze słychać? Tak, w Suwałkach? Dobrze. Raz, dwa, trzy. Okej. Pojawił się jednak niejaki Kopernik, który odkrył, że to jednak Ziemia obraca się wokół Słońca. I wszystko jest w harmonii. Ziemia jest 300 tysięcy razy lżejsza od Słońca, dzięki czemu znajduje się na odpowiedniej orbicie. Obok Ziemi jest Księżyc, który jest 81 razy mniejszy od Ziemi. Dzięki swojej odpowiedniej masie stabilizuje oś obrotu Ziemi i nachyla ją o 23 stopnie. Wiecie to wszystko, prawda? Ze szkoły. Bez tej stabilizacji Księżyca nachylenie osi obrotu Ziemi byłoby przypadkowe, zmienne, co uniemożliwiałoby życie na Ziemi. A tak mamy pory roku, tak? Właśnie idzie lato. I tak dalej, i tak dalej. Jak wspaniale Bóg to wymyślił, prawda? Jednak ludziom w czasach Kopernika było bardzo trudno zgodzić się z tym, że Ziemia krąży wokół Słońca. Dlaczego? Bo patrzyli na niebo bezrefleksyjnie. Od razu widać, że to Słońce się kręci wokół Ziemi, prawda? Ale znalazł się taki Kopernik, który nie patrzył w niebo bezmyślnie, szukał harmonii, szukał istoty, no i zakwestionował ten powszechny pogląd. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl wykładów, który będzie przedstawiał Ewangelię Jana. I będziemy szli przez Ewangelię Jana w sposób trochę nietypowy, bo zaczniemy w pewnym punkcie Ewangelii, nie na początku. Od pewnego punktu w środku będziemy szli kawałek, potem wrócimy do tego punktu początkowego, cofniemy się trochę, potem znowu do przodu. Jest pewien powód tego podejścia, który wyjawię później. W każdym razie dzisiaj zaczynamy od 5 rozdziału Ewangelii Jana, 18 i 19 wers. Te dwa wersy, od których rozpoczniemy, opisują spotkanie Jezusa z żydowskimi przywódcami religijnymi. To byli ludzie, którzy w tamtym świecie najwięcej wiedzieli o Bogu, tak przynajmniej o sobie sądzili. I nagle pojawia się ktoś, kto ośmiela się zakwestionować ich pogląd. trochę jak samotny Kopernik, otoczony zwolennikami geocentrycznego obrazu świata. W tym przypadku samotnym wojownikiem jest Jezus Chrystus, tak? Syn Boży, który wcielił się w człowieka, Stworzyciel, który przyszedł do stworzenia, przyjął postać ludzi, ubrany był jak niezwracający uwagi rabbi z prowincji, jak jeden z nas, i skonfrontował się z tymi, którzy uchodzili w tamtych czasach za najlepszych znawców Boga. I zobaczmy, jak to spotkanie, ta konfrontacja przebiegała. Przeczytajmy te nasze dwa wersy. Ewangelia Jana 5:18. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ludzie mieli jakieś wyobrażenia o tym, jak wygląda świat duchowy, jaką osobą jest Bóg. I tutaj kamera zostaje skierowana na ludzi, którzy uchodzili za najlepszych znawców Boga. I obok nich właśnie pojawia się Jezus Chrystus, Syn Boży. I zachowuje się normalnie, zachowuje się tak, zgodnie z tym, jaki Bóg naprawdę jest, co jest dla Niego wartością, co jest słuszne. Jaki jest wynik tego spotkania, tej konfrontacji? Początek 18 wersu widzimy, jak tam ci ludzie zobaczyli, co on robi, i usłyszeli, co mówi, chcieli go zabić. Nie wiem, czy zdarzyło się wam tak zdenerwować, że aż chcieliście kogoś zabić. Ale im się to właśnie zdarzyło w tamtej chwili. Okazało się, że wyobrażenia tamtych ludzi o Bogu zupełnie nie przystawały do tego, co pokazał Jezus, i doszło do konfliktu takiego, że chcieli go zabić. Tak bardzo nie mogli zgodzić się z tym, co mówił i co robił. O co tak śmiertelnie się pokłócili? Rafał pewnie mówi do Tomka, żeby trochę wyższe tony podciągnął. Zgadza? Zgadłem? Test. No właśnie, te wysokie tony. Dobrze. O co się tak śmiertelnie pokłócili? Na pierwszy rzut oka o coś takiego jak szabat, jak święcenie szabatu. Ale tak naprawdę to był banał. To, że Jezus łamał szabat, było tylko pretekstem, było zapalnikiem. Bomba leżała gdzie indziej. Popatrzmy na ten zapalnik, jak on zadziałał. Cofnijmy się parę wersów wstecz i zobaczmy, co się działo. Ewangelia Jana 5. Popatrzmy. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Dlaczego Jezus nie poczekał z uzdrowieniem jednego dnia, skoro człowiek czekał 38 lat na uzdrowienie? Dlaczego nie mógł poczekać paru godzin do następnego dnia? I dlaczego Jezus kazał mu chodzić z tym łóżkiem w szabat przed nosami tamtych ludzi? Po co ta prowokacja? Potrzebny był zapalnik. Coś, co ruszy tamtych ludzi, którzy myśleli o sobie, że już wszystko wiedzą na temat Boga i że życie, jakie prowadzą i sposób, w jaki oddawali cześć Bogu, to jest to, o co chodzi. Potrzebny był zapalnik, ale bomba leżała gdzie indziej. Zresztą Jezus przy kilku okazjach uświadomił ludziom, że szabat to tylko pretekst. Mówił na przykład: a jak wół wam w szabat wpadnie do dołu, to będziecie czekać do następnego dnia, żeby go wyciągnąć? Nie, każdy z was w szabat wyciągnie go z dołu i nikt nie będzie widział w tym żadnego problemu. Szabat to był banał, to był tylko pretekst. Bomba leżała w czymś innym. W czym? Wróćmy do naszego głównego tekstu, ten wers 18 jeszcze raz. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Jezus Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Czy to ich zbulwersowało, że nazywał Boga swoim Ojcem? Jeszcze nie to było istotą tego, co powodowało ich sprzeciw. W końcu również nie to. W końcu oczekiwali na Mesjasza i to było do przełknięcia, że Mesjasz będzie Synem Bożym. Główny problem leżał w czym innym. Zobaczmy, co Jezus powiedział im przy pewnej okazji. Ewangelia Marka 7. Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Problem leżał w tym, że tak naprawdę ludzie nie chcieli mieć Boga nad sobą. Chcieli dać Bogu coś powierzchownego, ofiary, religijny kult, ale serce zachować dla siebie. Jezus wielokrotnie cytował proroka Ozeasza, mówił, który powiedział słowa od Boga: miłości chcę, a nie ofiary. Bogu zawsze chodzi o serce człowieka, o to, by on, Bóg, stał się dla człowieka najważniejszy. Człowiek jednak chce mu dać coś bardziej powierzchownego, właśnie jakiś religijny kult, jakieś ofiary, jakieś przepisy, jakieś święcenia, a serce zachować dla siebie, dla swoich spraw. Bóg jednak chce mieć nasze serca. I to jest jedyna rzecz, na której mu zależy. Tak? Bogu zależy, żebyśmy byli Jemu oddani całkowicie. Tak, jak On jest oddany nam. I to, co się zdarzyło, co Jezus sprowokował, używając szabatu jako zapalnika, miało poprowadzić uwagę tamtych ludzi do pewnych słów Jezusa, które są absolutną kwintesencją, które wtedy wypowiedział, które są właśnie w naszym tekście. Więc wracamy do naszego głównego tekstu, jeszcze raz wers 19. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Jak Jezus tłumaczy swoje zachowanie? Dlaczego robi to, co robi, gdy coś robi? On po prostu naśladuje Ojca. Czyni to, co Bóg Ojciec czyni. naśladuje. To tak jakby powiedział, ja robię to, co robię, bo mój tata tak robi. Naśladuje ojca. Zobaczmy, Boga interesuje moje serce. On nie chce moich ofiar, nie chce tysięcy rzeczy innych. On chce mojego serca. Ale co to oznacza w praktyce? Co to znaczy oddać mu serce? Że nie chcę iść już własną drogą, ale drogą, którą on mi pokaże. Jako postawa serca. Boże, chcę iść z Tobą i za Tobą. Ale podstawowy problem człowieka polega na tym, że on chce iść jednak swoją drogą, w niezależności od Boga. I zawsze znajdzie jakiś sposób, by się trochę schować, często bardzo święty i poprawny, by dobrze wyglądało, że niby dla Boga, ale tak naprawdę to moje życie. Ale Jezus pokazuje zupełnie inny wzór. Ja robię to, co mój tata robi. Naśladuję mojego ojca. Pójdź tą samą drogą. Z jaką dokładnością Jezus naśladował swojego ojca? Syn Boży naśladował Boga Ojca. On mówi, syn nie mógłby czynić niczego sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Nie zrobi niczego, najdrobniejszej rzeczy, której by nie widział u Ojca, jak to czyni. Taki jest jego wybór. Przeczytajmy drugą część naszego dzisiejszego fragmentu, bo on jeszcze będzie powiększony o dwa wersy. I Jezus pokazuje tam trochę więcej o tych jego więziach z Ojcem. Popatrzmy, 20 wers, 21. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Taki jest prawdziwy obraz więzi między Ojcem i Synem. Można go przyrównać do tego, co dzieje się w rodzinie między Ojcem i Synem, pod warunkiem, że Ojciec się Synem zajmuje oczywiście. To jest tak, jak Ojciec pokazuje Synowi, jak robić różne rzeczy. Moi synowie są przykładem, jak można pokazywać dzieciom, jak coś robić. Na przykład Dawid pokazuje Leonowi, jak naprawiać samochód, tak? I Leon tym kluczem tam, Dawid mówi, to tak, to w ten sposób, i Leon też. No. Trwa to oczywiście dużo dłużej, ta naprawa samochodu, i z różnym skutkiem, ale to nieważne. Albo pokazuje mu, jak traktować ludzi, reaguje na to, co Leon robi. To jest tak, jak wielu z was pokazuje swoim dzieciom, jak coś robić. Tak właśnie Bóg Ojciec, według tych słów, kierując się miłością, pokazuje Synowi wszystko, co jak robić, a Syn Boży nie wyobraża sobie, żeby mógł robić coś inaczej. Totalne naśladownictwo. Co ten wzór naśladownictwa, jaki pokazał Chrystus, ma wspólnego z nami? List Pawła Apostoła do Filipian, 3 rozdział. Paweł Apostoł pisze tak. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Co to ma wspólnego z nami? Warto, byśmy my wszyscy też byli naśladowcami tych, którzy są naszymi przewodnikami. Okazuje się, że ten wzór relacji między Ojcem i Synem wewnątrz Trójcy, który pokazał Jezus, jest wzorem relacji dla każdej osoby w Kościele. Każdy naśladowca Chrystusa potrzebuje znajdować się w takich relacjach. Oczywiście nie są to jedyne relacje, których doświadczamy w Kościele, ale z pewnością najważniejsze. Wzór więzi relacji między ojcem i synem jest wzorem tych głównych relacji każdego z nas w Kościele z innymi. Właśnie naśladownictwo. A antytezą czy zaprzeczeniem tej myśli jest inna myśl. Ja słucham tylko Boga. Naśladuję tylko Boga. Ja słucham tylko Boga. Jakkolwiek wznośnie i ambitnie brzmi ta myśl, absolutnie nie pasuje do wzorca, który Bóg nam zostawił w swoim słowie. Nie pasuje do kluczowej wypowiedzi Pawła na ten temat i wielu innych, na które jeszcze popatrzymy. Niestety ta postawa jest bliższa postawie faryzeuszy, którzy myśleli o sobie, że słuchają Boga, ale gdy doszło do bezpośredniej konfrontacji, okazało się, że słuchają tylko siebie. Gdy ktoś mówi, ja słucham tylko Boga, to najprawdopodobniej ma w sercu postawę, ja słucham tylko siebie. A jeżeli tak nie jest, to można to łatwo sprawdzić w jeden konkretny sposób. Czy jestem gotowy, czy gotowa słuchać innych ludzi, naśladować odpowiednich ludzi? A więc taka prawda. Wzór totalnego naśladownictwa, który wskazał Jezus w swojej relacji z Ojcem, jest wzorem głównych relacji w Kościele. Z tego wynika następna duchowa zasada, kogo warto naśladować. Pierwszy list do Koryntian 11:1. Paweł apostoł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kogo mamy naśladować? Kogo warto naśladować? Tych, którzy są naśladowcami Chrystusa. Naśladowcami w czym? W tej postawie syna wobec ojca. A więc warto naśladować tych, którzy też mają tą postawę naśladowania, uczenia się. Warto naśladować tych, których postawy wobec przewodników są odbiciem tej postawy Syna Bożego wobec Boga Ojca. Stąd wynika kolejna duchowa zasada. Nie jesteś w stanie budować innych ludzi na uczniów Chrystusa w sposób właściwy, jeżeli sam nie stałeś się uczniem, jeżeli sam nie jesteś uczniem. Najpierw ty sam potrzebujesz, żeby twoja postawa wobec twoich przewodników w wierze stała się odbiciem tego wzorca, tak, który został pokazany. Postawy Syna Bożego wobec Ojca, który był totalnym naśladowcą. Totalne naśladownictwo, wzór bierze się z relacji syna i ojca i jest wzorem dla najważniejszych relacji w Kościele. Jest to myśl dla wielu bardzo rewolucyjna. Tak jak rewolucyjną dla wielu była myśl Kopernika, że Ziemia kręci się wokół Słońca. A jednak jest to podstawowa zasada, na której rozwija się Kościół. Na której Bóg buduje Kościół. Jest to postawa, czy jest to zasada, przez którą Bóg rozwiązuje największy problem, jaki istnieje między Nim a stworzeniem. To jest problem niezależności. Pragnienie chodzenia własnymi drogami, inaczej mówiąc bunt, w religijnym żargonie grzech. Grzech w swej istocie to jest pragnienie chodzenia swoimi drogami, niezależnymi od Boga. Bóg stworzył człowieka dla wspólnoty z Nim. Człowiek wybrał jednak niezależną drogę życia. Ta samowola, wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. Jeżeli negujemy zasadę naśladownictwa, negujemy główną zasadę, na której rozwija się Kościół Chrystusa. To tak jakbyśmy dzisiaj negowali teorię Kopernika. Co by było, gdyby ludzie nie uznali teorii Kopernika? Gdyby nie uznali, że Ziemia kręci się wokół Słońca? Nie istniałyby na przykład satelity. Dzisiaj na orbicie Ziemi krąży około 1200 sztucznych satelitów, które są aktywne, które spełniają jakąś rolę. Co by było, gdyby tych satelitów nie było? Chyba z 12 z nich służy systemowi GPS. Nie byłoby systemu GPS, a więc nawigacji, lokalizacji. Niektórzy z nas byliby totalnie zgubieni. Musielibyśmy wrócić do tradycyjnych map. Straszne. Nie byłoby internetu w takiej skali, jak dzisiaj jest. Jakiś drobny ułomek. Bylibyśmy w stanie przesyłać tylko takie drobne, małe informacje, kilka słów, malutkie. Bo wszystkie główne, najgrubsze łącza internetowe są na łączach satelitarnych. 95% kanałów informacyjnych nie działałaby, tak? Musielibyśmy wrócić do gotówki, bo bankomaty w większości działają na łączach satelitarnych. Tak? A co z naszymi debetami? No nie mielibyśmy pieniędzy w ogóle, tak? Ten wykład nie mógłby być odbierany online w tym momencie w prawie każdym punkcie świata i to we wspaniałej jakości. Ogólnie mówiąc, świat by się mocno cofnął, tak? Rozwijałby się 100 razy wolniej. Chociaż przeciętny mieszkaniec Ziemi nie zawraca sobie tym głowy, korzysta pełnymi garściami. Podobnie to zasada naśladownictwa, którą pokazał Jezus, której wzór jest między Ojcem i Synem, leży u podstaw rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa. To właśnie głównie dzięki temu wzorcowi Kościół się rozwija. Gdy Jezus powiedział, idąc czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, to odwołał się do wzoru, jaki pokazał między Ojcem i Synem, a następnie między Nim a Jego uczniami i tak dalej. To właśnie wszędzie tam, gdzie ten wzór jest odbijany, Kościół się dynamicznie rozwija, niezależnie od tego, jak ludzie to nazywają. Gdy byłem dzieckiem, mój tata był pastorem i bardzo często zabierał mnie ze sobą. Towarzyszyłem mu w najróżniejszych sytuacjach, chociaż niewiele z tego rozumiałem jako dzieciak, który gdzieś tam się pałętał. Ale pamiętam niezwykłe więzi, jakie tworzył z wieloma ludźmi, którzy stawali się jego przyjaciółmi. Dzisiaj potrafię to właściwie ocenić. I wielu stawało się jego przyjaciółmi, stawało się jego naśladowcami, tak jak on był naśladowcą Chrystusa. Chociaż może to tak się nie nazywało, ale dokładnie o to chodziło i to było coś naprawdę dynamicznego, wywierającego ogromny wpływ na ludzi. I ja też jestem owocem obserwowania tego wzoru. I z pewnością był to jeden z dwóch największych wzorów, które mnie ukształtowały. Oprócz tego tata nauczył mnie mnóstwo innych rzeczy, jak robić z prądem i nie zginąć, albo jak wycentrować koło w rowerze i tak dalej. Ale właśnie drugim takim wzorcem był Zygmunt, mój mentor późniejszy, który dołożył do tego sporo metodyki podłączenia się do najlepszych światowych wzorców. Ale gdyby nie mój tata, to może bym nawet nie zwrócił uwagi na Zygmunta, gdybyśmy mieli okazję się spotkać. Tak rozwija się Kościół. A wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana antyteza, ja słucham tylko Boga, więzi z przewodnikami stają się bardzo formalne, urzędowe, stanowiska, tytuły albo jakieś sztuczne uduchowienie, aż ciarki mnie przechodzą. Rozwój Kościoła natychmiast słabnie, nawet zamiera. Czasami ludzie pytają mnie, a ty kogo naśladujesz? Mówisz o naśladownictwie, a sam wybiłeś się na niezależność i teraz nikogo nie słuchasz, a innym mówisz, że mają słuchać. Przed kim rozgrywasz swoje życie? To jest bardzo dobre pytanie, dotyczy istoty, więc odpowiem od razu. Nie ma niemal dnia, żebym nie pomyślał o tych, którzy byli moimi przewodnikami. Chociaż dzisiaj nie mam okazji spotykania się z nimi, bo mojego taty nie ma już na ziemi od 24 lat, a mój mentor Zygmunt mieszka gdzieś koło Sanoka, tak naprawdę nie ma różnicy. Bo postawa w sercu jest ta sama, co wtedy, gdy miałem okazję z nimi być. Wszystkich podstawowych rzeczy się nauczyłem, tego, co jest wartością, sposobu myślenia. Ich zdanie nadal mnie ściga z taką samą siłą jak wtedy, stawia mnie na baczność i każe wracać na najlepszą ścieżkę. Bo w sercu jest ta sama postawa zależności, z lekkim może akcentem przekory, bo trochę jestem przekorny, ale nigdy nie powiedziałem i jestem przekonany, że nie powiem, że trzeba słuchać tylko Boga i że to nie ich sprawa, jak żyje. Chociaż ich nie ma przy mnie, jest to tak samo ich sprawą, jak wtedy. Jestem całkowicie przekonany do tej tezy, chociaż tylko Bóg zna moje serce i może ujawni jeszcze jakieś tam, jakieś bunty. Wzór totalnego naśladownictwa jako postawa pokazany przez Syna Bożego wobec Ojca jest absolutnym wzorem głównych relacji dla każdego chrześcijanina w Kościele. Jest główną zasadą, na której rozwija się Kościół. Potrzebujemy sobie zdawać sprawę, że to, że dzisiaj na ziemi w niektórych krajach mamy boom ewangelicznego chrześcijaństwa i gdzieniegdzie do 40% populacji to są ludzie, którzy mówią o sobie, że się nawrócili i ich serce zostało odrodzone przez Boga. To wszystko jest wynikiem tego samego. Budowania ludzi na uczniów Chrystusa według wzorca, jaki zostawił Jezus, według tego doskonałego wzorca między Ojcem i Synem. Ale by pójść za tym wzorcem, za tym sposobem myślenia, potrzebna jest z naszej strony pewna postawa. Pisze o niej Paweł w liście do Filipian, popatrzmy, list do Filipian 2. Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Potrzebna jest postawa pokory. Bez pokory nie jest to możliwe. Jak to wszystko, o czym mówię, dzieje się w dzisiejszym Kościele Jezusa Chrystusa? Jak to się dzisiaj toczy w ewangelicznym chrześcijaństwie? W najlepszej sytuacji są ci, którzy już od poznania Ewangelii, od swojego nawrócenia do Chrystusa, spotykają się z tą tezą: warto być naśladowcą. I to jest jedyna teza i jedyny wzór, jaki widzą. I jest to dla nich oczywiste. To jest tak jak z tym, że urodziliśmy się w XX wieku, niektórzy w XXI, i od razu słyszymy, że Ziemia kręci się wokół Słońca. To jest jedyna teza, którą słyszymy jako słuszną. Wiemy o tej drugiej tezie, o Koperniku, i myślimy z politowaniem o ludziach sprzed renesansu, jak oni myśleli. Ale gdybyśmy urodzili się w tamtych czasach i większość wokół nas myślała, że to Słońce się kręci wokół Ziemi, różnie mogłoby z nami być. I podobnie jest z tymi, którzy od początku, od nawrócenia doświadczyli tej drogi bycia naśladowcami. Jest to wtedy bezproblemowe. To jest tak jak z naszymi wnukami. Nasza najmłodsza wnuczka Nikola jest totalnym naśladowcą. Wybraliśmy się kiedyś z nimi do labiryntu w ogrodach Kapias w Goczałkowicach z wnukami. Nikola, najmłodsza, słuchajcie, totalne naśladownictwo. Ja mówię do Mai i Nikodema, tych trochę starszych wnucząt: odpocznijcie, jesteście zmęczeni. Starsze wnuki odpowiadają: nie jesteśmy zmęczeni. Nikola: nie jesteśmy zmęczeni. Ja mówię: ale wracajmy do babci. Nie wracamy do babci, nie wracamy do babci. Te same ruchy, te same słowa, totalne naśladownictwo. Coś pięknego. I nie ma problemu. Taki jest naturalny rozwój człowieka, najlepszy, najszybszy. Ale przychodzi czas refleksji i trzeba samemu wybrać, kogo, dlaczego i w jakim zakresie naśladować. Już ze świadomego wyboru przyjdą rówieśnicy i powiedzą: nie przejmuj się tym, co mówi tata i mama. Jesteś wolny, możesz robić, co chcesz. Jesteś niezależny. To prawda. Czas na własne wybory. Ale Syn Boży, gdy Bóg Ojciec wypuścił go na świat, gdzie podlegał różnym pokusom, zawsze z własnego wyboru wybrał to, czego nauczył się od Ojca. I ta zasada, że on idzie drogą Ojca, że jest naśladowcą, pozostała nienaruszona. Tak też jest w życiu chrześcijanina. Jest doskonały wzorzec Chrystusa. Jestem we wspólnocie, gdzie tak się myśli. Super. Ale przychodzi ktoś i mówi: trzeba słuchać tylko Boga. Ja słucham tylko Boga. Brzmi to wzniośle, brzmi w sposób bardzo uduchowiony, ale ma się nijak do wzorca zostawionego przez Chrystusa. Nie taki jest wzorzec relacji, który Bóg pokazuje. Nie tak rozwija się Kościół. Tak naprawdę jest to ślepa uliczka. Patrząc z szerszej perspektywy, my dzisiaj w Polsce, w obrębie ewangelicznego chrześcijaństwa, jesteśmy pod tym względem trochę jak w czasach Kopernika, co do myślenia, co się wokół czego kręci. Dlatego jeżeli ktoś poznał Ewangelię w innym środowisku niż takie jak nasze, gdzie właśnie u nas o byciu uczniem mówi się od początku i od razu jesteśmy zachęcani do takich więzi, a powiedzmy w tamtym środowisku się tego nie docenia i idzie się za tezą przeciwną, no to będą problemy, tak jak ludzie w czasach Kopernika z Ziemią i Słońcem. Co więcej, świat wokół nas myśli według antytezy, tak? Przecież ideałem jest niezależność, wybicie się na niezależność od tych, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni. Taką mieć pracę, żeby nikt mi nie mówił, co mam robić, tak? Taki ideał jest przedstawiany. Wyrwać się z domu. Nie rozmawiamy tutaj o sytuacjach, gdy ci, którzy są nad nami, nie są dobrym wzorem, ale mówimy o postawie w sercu człowieka, właśnie o tym pragnieniu wyrywania się z zależności, pragnienie chodzenia własnymi drogami. To przecież jest jedna z największych wartości w tym świecie. I właśnie z tych wszystkich względów wielu chrześcijan nie podziela tego przekonania, że warto być uczniem, warto być naśladowcą. I co rusz z tym się spotykamy? Co rusz pojawi się tu ktoś, kto powie, o czym wy mówicie? Jakie naśladowanie człowieka? Trzeba słuchać tylko Boga. Kopernik odkrył, że to Ziemia obraca się wokół Słońca, bo był wybitnym astronomem i myślicielem. A całe otoczenie myślało inaczej. Co mógł poradzić na to, że co chwila spotykał człowieka, który mówił, a ja się nie zgadzam z twoim nauczaniem, Koperniku, bo od razu widać, że to Słońce kręci się wokół Ziemi. Ludzie myśleli tak, bo nie byli wybitnymi astronomami i się tym nie przejmowali, tak? Podobnie jest z pójściem za wzorem drugiego człowieka i byciem uczniem. Ponieważ cały świat myśli inaczej, no to co rusz pojawi się ktoś i powie, że to nauczanie jest błędne i od razu widać, że tak jest. Mówi tak, bo nie zbadał faktów, że ten wzór pochodzi absolutnie od Boga, apostołów i jest planem Boga na zbawienie świata. Może wychowałeś się, wychowałaś w naszej wspólnocie i od nawrócenia słyszysz, że warto być uczniem, naśladowcą, ale pojawia się ktoś i mówi, że jest inaczej i doznajesz wielkiego oświecenia, że trzeba słuchać tylko Boga i żadnych ludzi. Tak naprawdę robisz krok wstecz i marnujesz to dobre, które zostało tutaj zasiane. I wkraczasz w strefę bezużyteczności dla planu Boga. To jest tak, jakby dzisiaj ktoś wrócił do poglądu, że jednak to Słońce obraca się wokół Ziemi. A więc, muszę trochę skrócić, a więc totalne naśladownictwo, chociaż z własnego, dojrzałego wyboru, tak? Przez wiarę. Ufamy, że ten wzór, jaki pokazuje Bóg Ojciec, Syn Boży, jest najlepszy. I to jest nasz przywilej, że za takim wzorem możemy iść. To co, będziecie dzisiaj korzystali jeszcze z telefonu komórkowego? Z jakichś zaawansowanych aplikacji, tak? Będziecie oglądali serwisy informacyjne? Nawigację też włączycie? To jak to zrobicie, to pomyślcie sobie, że nie byłoby to możliwe bez przewrotu kopernikańskiego. Czyli tej zmiany światopoglądowej, co się wokół czego kręci. Kopernik nie doczekał się zdjęcia jego dzieła z indeksu ksiąg zakazanych za swojego życia. Ale może my doczekamy się bardziej powszechnego zrozumienia dla idei naśladownictwa w Kościele, zrozumienia dla bycia samemu uczniem, tak, i budowania ludzi na uczniów Chrystusa. Może doczekamy się, że to stanie się bardziej oczywiste. Każdy z nas może się do tego przyczynić, samemu idąc za tym wzorem, tak, dokonując takiego wyboru. Będąc w 100% wolnym ze swojego świadomego wyboru przyjąć ten wzór, tak jak zrobił to Syn Boży wobec swojego Ojca. Oś Ziemi nachylona 23 stopnie, tak, oś obrotu, dzięki Księżycowi. Dzięki temu idzie lato. Fajnie to Bóg wszystko poukładał, prawda? I Kościół też fajnie poukładał, że to się tak wszystko kręci. Dzisiaj to już tyle. Zobaczymy, kiedy dalszy ciąg będzie Ewangelii Jana. To zależy od tego, jak Dawid będzie wracał do zdrowia, bo nie ma go dzisiaj wśród nas, ale go pozdrawiamy, prawda? Ogląda nas teraz przez internet. Mam nadzieję, że tym się zajmuje.